Prorok, którego nie posłuchaliśmy.
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Sylwia, Piotr, Nina, Patryk i Tomasz, a także Wojtek, Przemysław i Damian, którzy do mnie wrócili, oraz Bóg Dobrobytu i Jacek Rzymek, którzy postawili mi kawę, a także Olek Nowak i Młoda Komunistka, którzy postawili mi kawę z plackiem i wreszcie LuxWet24 Kraków, którzy postawili mi kawę z plackiem i wisienkami. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.tu/miloszszymański, ale przede wszystkim zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą to promować będę na stand-upach w dzisiaj, 11 kwietnia o 16.15 w Chludowie, Centrum Kultury i Rekreacji, Stary Browar, ulica Poznańska 11, 16 kwietnia 18, Dąbrowa Górnicza, Villa Moda, ulica Kościuszki 4B, 17 kwietnia o 17, Gliwice, Klub Powstańcza, Rynek 24-26, 18 kwietnia o 18 w Obornikach, Biblioteka przy ulicy Kopernika 10, 22 kwietnia o 18, Wrocław, Klub Nie to ta, ulica Kazimierza Wielkiego 50. Szykuję oczywiście kolejne stand-upy, ale nie pytajcie mnie, kiedy będę w waszym mieście, tylko zadzwońcie albo pójdźcie do swojej lokalnej biblioteki i zagadajcie, żeby mnie zaprosili. Tego typu sugestie na biblioteki po prostu działają, a kiedy ja do nich dzwonię, to oni nie wiedzą, kim ja jestem, a na maile rzadko odpisują. W każdym razie nie ma co narzekać, moi drodzy. Zapraszam was niniejszym na odcinek 382. Lennart Meri, prorok, którego nie posłuchaliśmy. Moi drodzy, odcinek o Dżoharze Dudajewie, proroku, którego nie posłuchaliśmy, to odcinek 339, spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Pomyślałem sobie, że to jest format, który można by rozwijać, tym bardziej, że takich proroków było więcej. Nie jeden Dżohar Dudajew przestrzegał nas przed tym, co dzieje się wewnątrz Rosji, co tam się gotuje, co tam może przyjść z tej Rosji, jeżeli jej nie powstrzymamy. Mówił to w połowie lat 90. A teraz chciałem wam przedstawić kolejnego proroka, którego nie posłuchaliśmy. Tym prorokiem był pierwszy prezydent Estonii Lennart Meri. 30 lat temu, to jest 22 lutego 1994 roku, Lennart Meri, ówczesny prezydent Estonii, wygłosił prorocze przemówienie podczas bankietu w Hamburgu. Wygłosił to przemówienie jako gość honorowy tego bankietu i to przemówienie było o zniewoleniu narodów Europy Środkowo-Wschodniej, o rosyjskim imperializmie, ale przede wszystkim o zbyt dużym zaufaniu, jakim Zachód obdarzył Rosję tylko i wyłącznie dlatego, że zaczęła urządzać wielopartyjne wybory i w takim naskórkowym wariancie się demokratyzowała. Zachód stwierdził, że takiej Rosji można ufać, że taka Rosja jest fajna, jest kolorowa, uśmiechnięta i szczęśliwa. W związku z tym zaczął przymykać oczy na to, że w Rosji nigdy nie odbył się poważny proces rozliczenia się z własną przeszłością. A to, że on się nie odbył i to, że Zachód tego nie wymaga, będzie problemem w przyszłości, to wtedy w 1994 roku dostrzegał Lennart Meri. Więc moi drodzy, to był 1994 rok, jak mówiłem. ZSRR upadł ledwie 2,5 roku wcześniej, ale on patrzył dalej i widział więcej i przede wszystkim trzeźwo patrzył na Rosję, na ten brak rozliczeń. I dostrzegał to, czego nie dostrzegał Zachód, oczarowany końcem historii, zwycięstwem demokracji i kapitalizmu nad komunizmem i dyktaturą. Co jeśli posłuchalibyśmy, naprawdę posłuchalibyśmy jego słów wtedy? Pytała w swoim tegorocznym przemówieniu aktualna premier Estonii Kaja Kallas, nawiązując oczywiście do Lenarta Meriego. Może zacznę od początku. O jakim bankiecie mowa? Bo to jest niezwykle ważne w tej historii. Chodzi o Matthaje Mahlzeit. To jest tradycyjny bankiet urządzany przez burmistrza Hamburga w sali reprezentacyjnej hamburskiego ratusza. Ten bankiet odbywa się od 1356 roku na pamiątkę świętego Macieja Apostoła. Odbywał się on przez 4 wieki, aż do połowy XVIII wieku, kiedy został zawieszony z uwagi na fakt, że po prostu to była droga impreza Hamburga, hanzeatyckiego, wolnego miasta Hamburga, które żyło z handlu. Wtedy już nie było aż tak bardzo na to stać, bo Hamburg stracił na znaczeniu jako ośrodek handlowy. I przez kolejne ponad 200 lat nie urządzano tego bankietu, aż wreszcie reaktywowano tę tradycję w 1956 roku i od tamtej pory Matthaje Mahlzeit urządzany jest do dziś. Oczywiście raz w roku. I już w średniowieczu ustalono taki porządek, taki zwyczaj, że zapraszano ten bankiet kilkuset gości. Głównie chodziło o lokalnie afiliowanych dyplomatów, którzy byli z innych krajów, innych wolnych miast, także Hanzy, przedsiębiorców i innych ważnych polityków po to, żeby mieć okazję taki networking, żeby mogły powstawać nowe biznesy. Przede wszystkim, żeby Hamburg kwitł jako ośrodek handlu. A do handlu potrzeba przede wszystkim kontaktów, znajomości, wiedzy, co się dzieje w branży. Poza tym, spośród tych kilkuset gości zawsze wybieranych było dwóch gości specjalnych. Tych dwóch gości specjalnych byli to ludzie, którzy byli ważnymi postaciami w niemieckiej polityce i ważnymi postaciami w zagranicznej polityce. Jeden polityk, że tak powiem, niemiecki i jeden skądinąd. No i tak jak kiedyś zapraszano, jak mówiłem, kupców, przewodniczących gildii, książąt, władców i tak dalej, tak teraz zaprasza się dyrektorów firm, premierów, prezydentów, prezydentki, premierki także, no i też przedstawicieli miast partnerskich Hamburga. W każdym razie, w tym roku, tu warto podkreślić, właśnie jak mówiłem, gościnią honorową była Kaja Kallas, premier Estonii, a gościem honorowym, tym takim lokalnym, był Olaf Scholz, kanclerz niemiecki, ale co ważniejsze w tej historii, w latach 2011-2018 mer Hamburga, który sam urządzał Matthaje Mahlzeit 7 razy. W każdym razie tu warto zwrócić uwagę, że w trakcie swojego pierwszego Matthaje Mahlzeit, to znaczy w 12 roku, bo on został merem Hamburga w marcu, a to się odbywa w lutym. Zawsze około 24 lutego, bo wtedy jest obchodzony dzień świętego Macieja. Więc jego pierwszym gościem, tym zagranicznym, honorowym gościem był sam José Manuel Barroso, czyli wtedy ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej. To jest jakby as high as it gets, jeżeli chodzi o szychy w ramach Unii Europejskiej. No a w tym samym czasie tym niemieckim gościem honorowym był Jürgen Fischer, który był dyrektorem Deutsche Banku. No, ale w 2015 roku już na przykład ówczesny mer Hamburga Olaf Scholz zaprosił dwóch prezydentów, to znaczy prezydenta Komorowskiego i prezydenta Gauka, czyli prezydenta Niemiec w owym czasie. W 2016 roku zaprosił on jeszcze znaczniejszych gości, że tak powiem, ponieważ był to premier Wielkiej Brytanii David Cameron, wcześniej jeszcze rządzący, i kanclerz Niemiec Angela Merkel, która wtedy chyba jeszcze nie wiedziała, że Scholz ją będzie Scholz jej następcą. W każdym razie Merkel była dwukrotnie zaproszona przez Scholza, a właściwie nie przez Scholza, tylko przez władze Hamburga, bo pierwszy raz Merkel została zaproszona w 2009 roku, kiedy Scholz nie był jeszcze merem Hamburga, a tym gościem z zagranicy był sam Donald Tusk, ówczesny i obecny w sumie też premier Polski. W każdym razie ci goście honorowi, prezydenci, premierki, dyrektorzy, królowe, królowie, książęta i tak dalej, wygłaszają przemówienie. Jest taki zwyczaj, że wygłaszają jakieś tam przemówienie na według nich ważny temat, który dotyczy Hamburga, dotyczy Niemiec, światowego handlu, światowego porządku, pokoju i tak dalej. No i w 1994 roku gościem honorowym Mathaja Mälzeit był pierwszy prezydent Estonii Lennart Meri, a właściwie pierwszy prezydent Estonii po tym, jak Estonia odzyskała niepodległość, bo tu warto zauważyć, że Estonia została anektowana wbrew swojej woli do Związku Radzieckiego i w 1991 roku tę niepodległość odzyskała. No i kiedy wybierano pierwszego prezydenta, to wybrano właśnie Lennarta Meriego. I tutaj warto podkreślić, że Meri należał do tej aktualnie będącej już na wymarciu grupy polityków, którzy po pierwsze mają kręgosłup, zdrowy kręgosłup, po drugie głębie myśli, a po trzecie są zwyczajnie uczciwymi ludźmi. Takich dziś w polityce jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Spieszmy się ich wybierać, spieszmy się ich szanować i doceniać, bo niedługo ich w ogóle nie będzie, a ich miejsce od lat już szturmem przejmują ci zwykli aparatczycy, karierowicze, populiści, ludzie, którzy w nic nie wierzą, a tylko chcą wzbogacić siebie i swoich najbliższych. Lennart Meri urodził się w Tallinie w 1929 roku, a więc w niepodległej Republice Estonii, w rodzinie dyplomaty Georga Meri. W związku z tym, że jego ojciec był dyplomatą i często jeździł na różne placówki, to Lennart uczył się w 9 różnych szkołach, w 4 różnych językach, żeby było śmieszniej, w tym oczywiście po estońsku. W każdym razie w 1940 roku, kiedy Estonia była anektowana do Związku Radzieckiego po raz pierwszy, to akurat rodzina Merich przebywała w Tallinie. I w związku z tym, jak Związek Radziecki anektował Estonię, to anektował ich razem z rodziną Merich. A ponieważ Georg Meri był dyplomatą, był człowiekiem ważnym z punktu widzenia estońskiego państwa, to Stalin stwierdził, że najlepszą tutaj opcją działania dla takich ludzi będzie wysłać ich na Syberię oczywiście. I tamże trafia właśnie 12-letni Lennart razem z ojcem i z matką. No i od samego początku ma beztroskie, rozkoszne dzieciństwo, ponieważ zajmuje się on tam wyrębem lasu, zajmuje się byciem flisakiem, spławiającym to drewno rzeką, no i także pracuje jako pomocnik kuchenny, obiera ziemniaki generalnie. Po II wojnie światowej rodzinie Merich udało się wrócić do Estonii, gdzie Lennart wstąpił na uniwersytet w Tartu i ukończył go w 1953 roku. Tutaj warto powiedzieć, że studiował historię. I gdybyście chcieli poczuć, jaki charakter miał Lennart Meri, młody Lennart Meri, to przypomnę taką historię, kiedy miał 24 lata, w 1953 roku właśnie, oświadczył się swojej ówczesnej dziewczynie Reginie. Przy czym oświadczył się jej konkretnie 5 marca, to znaczy w dzień, kiedy ogłoszono śmierć Stalina. I on na wieść o tym, że Stalin umarł, oświadczył się swojej dziewczynie słowami: zapamiętajmy na zawsze ten szczęśliwy dzień. No i wyszło, byli małżeństwem 30 kolejnych lat. Potem się rozwiedli, co ciekawe. W każdym razie Lennart Meri nie mógł pracować jako historyk, no bo był politycznie niepewny, ale w związku z tym musiał robić coś innego. Pozwolono mu pracować w sztuce. Pisał scenariusze, sztuki teatralne, był też reżyserem filmowym i teatralnym i miał sporo sukcesów literackich także, dobrze przyjęte książki i tak dalej. I ogólnie stał się człowiekiem znanym i szanowanym. W każdym razie te sukcesy odnosił pomimo faktu, że ZSRR jakby nie było zachwycone faktem, że Leonard Mary ma jakieś ambicje, które wiążą się z publiczną działalnością. No ale w miarę jak Związek Radziecki się liberalizował, no w sumie po Stalinie to wszystko już było liberalizacją, to pozwalano mu na troszeczkę więcej. W każdym razie w dalszym ciągu on jednak pozostawał elementem niepewnym. Kiedy Estonia zaczynała wybijać się na niepodległość w 1990 roku, Leonard Meri został ministrem spraw zagranicznych Estonii, bo Estonia ogłosiła niepodległość, ale nikt jej nie uznał, ale mimo wszystko budowała swoją państwowość. No i ta właśnie Estonia uznała, że Leonard Meri będzie dobrym kandydatem na bycie ministrem spraw zagranicznych tejże Estonii. No i kiedy były te pierwsze wybory prezydenta Estonii po odzyskaniu niepodległości, to Leonard Meri wygrał w 1992 roku, a potem nawet uzyskał reelekcję w 1996 roku. No i jako taki został zaproszony do Hamburga na Matthaie Mahlzeit jako gość honorowy. Teraz odrobina kontekstu, o czym my tu mówimy w 1994 roku w lutym. Otóż, moi drodzy, trwa wojna w Jugosławii, która składała się, jak wiemy, z wielu mniejszych podwojen, nazwijmy to w ten sposób, no ale najbrutalniejsze z nich była oczywiście wojna w Bośni. I Zachód, który próbował własnymi siłami jakoś uspokoić sytuację, stwierdził, że do uspokojenia sytuacji będzie potrzebować jednak pomocy Rosji, gdyż Rosja jest odwieczną przyjaciółką Serbów i jako taka, ciesząc się zaufanie ze strony Serbów, może tutaj współpracować z Zachodem na zasadzie takiej, że Zachód niejako się będzie opiekować Bośniakami, ale przede wszystkim Chorwatami, no a Rosja będzie jakby wyrazicielem interesów Serbów, ale także będzie tam potrzebna po to, żeby Serbowie, którzy jej ufają, byli w stanie przestrzegać porozumienie pokojowych, w ogóle dyskutować o tymże pokoju. No, to była Rosja pierwszej kadencji Putina. Już po tym, jak Putin wysłał wojsko do pacyfikacji parlamentu, który był zdominowany przez partię komunistów, więc Jelcin uważał, że trzeba ich spacyfikować po tym, jak narastał potężny kryzys. Nagrywałem już o tym. W każdym razie Rosja, która w warstwie deklaratywnej się wtedy demokratyzowała, jednak był to bardzo płytki, taki dosyć naskórkowy proces, ponieważ tak po pierwsze, jak już mówiłem, prezydent wysyła czołgi na parlament. Po drugie, ten system wielopartyjny był bardzo niedoskonały i nikt do końca nie rozumiał, po co jest tyle partii tak naprawdę. Rosjanie nie byli, nie to, że nie byli gotowi, tylko po prostu ta demokracja dużo musiało wody w rzece Moskwie i rzece Newie upłynąć, żeby się demokracja miała szansę zakorzenić w Rosji, ponieważ w Rosji tej demokracji tak naprawdę nigdy nie było. Ja oczywiście wiem o epizodzie w 1917 roku, no ale to był chaos. Pomiędzy jedną rewolucją a drugą, to było zaledwie parę miesięcy. I oczywiście nagrywałem też o Republice Nowogrodu, ale Republika Nowogrodu została zniszczona przez moskiewskich książąt, ponieważ była złym przykładem. Poza tym to było w XV wieku, więc wiecie, kogo by to dzisiaj interesowało. Mit założycielski Rosji to jest jednak imperializm, centralna władza, samodzierżawca i tak dalej. Samodzierżca właściwie. W każdym razie ta próba demokratyzacji Rosji była bardzo, bardzo płytka. Oczywiście w mediach rosyjskich panowała nieznana wcześniej swoboda wyrażania myśli i to było absolutne nowum dla Rosjan i to było coś, co do dzisiaj rosyjska opozycja wspomina z rozrzewnieniem, że wtedy można było w publicznej telewizji mówić, co się myśli. Nawet w pierwszych miesiącach władzy Putina to się jeszcze utrzyma. Oczywiście Putin zaraz szybciutko to rozmontował, ale Putina tej historii no nie ma, no to jest 94 rok. Tutaj mamy jednak ciągle Jelcyna. W każdym razie, pomimo tego, że w Rosji był system wielopartyjny, że była względna wolność słowa, a na Rosję to w sumie super wolność słowa, to jednak tu warto zauważyć, że rozliczenie się z własną przeszłością nie następowało, lustracja nie następowała. Ci sami ludzie, którzy byli szefami KGB, czy w ogóle czynownikami wewnątrz KGB, czy w strukturach państwowych, dalej nimi pozostawali pomimo upadku Związku Radzieckiego. Oczywiście nie da się czegoś takiego zrobić jak wymiana kadr, służbach, urzędach tak dalej z dnia na dzień, przy zmianie systemu panującego w danym kraju, no ale w Rosji nawet tego nie próbowano tak naprawdę. To było wszystko To było wszystko w warstwie deklaratywnej jeszcze. W dalszym ciągu trwała wojna prezydenta z parlamentem i to jakby zajmowało najbardziej rosyjskich polityków, a rosyjskie społeczeństwo zainteresowane było najbardziej tym, żeby przeżyć, bo wtedy Rosję dotknął potężny kryzys gospodarczy. Mary jednak dostrzegał fakt, że w Rosji nie ma woli ani potrzeby rozliczania się z własną przeszłością. Świat nie musiał też zbyt długo czekać na zrozumienie, jak groźne jest brak rozliczeń i brak odżegnania się do życia siły i tak dalej, gdyż jeszcze w tym 1994 roku, ledwie 9 miesięcy po tym, jak Lennart Meri wygłosił swoje przemówienie w Hamburgu, Rosja zaczęła pierwszą wojnę czeczeńską. I była to wojna z całym okrucieństwem, całym wachlarzem okrucieństwa, z mordowaniem cywilów, bombardowaniem miast, torturami jeńców, torturami cywilów także i brutalnością, której świat się po Rosji nie spodziewał, bo przecież Rosja się demokratyzowała i z radością świat zapomniał o tym, bo dotyczyło to jakiegoś tam nikomu niebliżej nieznanego kraiku gdzieś tam na Kaukazie, a nie Zachodu. To nawet nie było w Europie. Gdyby Rosja coś takiego, jak wtedy, czy jak teraz robi Ukrainie, zrobiła w 1994 roku Ukrainie albo innemu krajowi w Europie, to może by Zachód przejrzał na oczy wcześniej. Ale dotyczyło to jakiejś tam Czeczenii, w ogóle muzułmańskiej, więc tak, to było wszystko bardzo, bardzo odległe. W związku z tym Rosja powtarzała ten patent. Była druga wojna czeczeńska, wojna z Gruzją, wojna z Ukrainą, wojna w Syrii, teraz mamy pełną inwazję na Ukrainę. To było wszystko możliwe dzięki temu, że świat zignorował tak naprawdę wojnę czeczeńską, o czym już też parokrotnie mówiłem. No i dochodzimy do sytuacji, w której w tym 1994 roku wielu ludzi, ale moim zdaniem najdobitniej Lennart Meri tłumaczyło Zachodowi, że hello, ale ta Rosja to nie jest dobry kraj. Ta demokratyzacja to jest no, dosyć płytki proces i no, takiej Rosji po prostu nie wolno ufać. Oczywiście świat temu zachodni przede wszystkim nie zaufał, no i mamy to, co mamy. Bo widzicie, bajer jest taki, że aż tak naprawdę do 22 roku na Zachodzie panowało przekonanie, że my jesteśmy tutaj rusofobami i my po prostu mamy wobec Rosji takie dosyć krytyczne stanowisko, bo po prostu z jakiegoś powodu Rosji nie lubimy. Nikt po prostu nie wierzył najzwyczajniej w świecie, że inaczej się zupełnie myśli, jak się graniczy z Rosją i doświadczyło się Rosji i z jakiegoś powodu się zupełnie inaczej myśli, niż myślą ludzie, którzy żyją w krajach, które z Rosją nie graniczą i kontaktu z Rosją bezpośredniego nie mieli, albo mieli go 200 lat wcześniej, więc w sumie kiedy to było, nikt już nie pamięta. Więc gdyby tylko świat posłuchał naszego regionu, który miał praktyczne doświadczenie z Rosją, a nie teoretyczne, to może, ale gdyby tylko, to może, gdyby tylko, to może. Przejdę może do samego przemówienia, bo ono jest w tej historii najważniejsze. Tłumaczenie z angielskiego moje może być miejscami niedoskonałe. Szanowny burmistrzu, ekscelencje, szanowni państwo. Jestem prezydentem Republiki Estonii. Kiedy widzę przed sobą spiczaste wieże wolnego i hanzeatyckiego miasta Hamburg, równie dobrze mogę pomyśleć, że jestem w domu, w starym hanzeatyckim mieście Reval, Tallinn, nad Zatoką Fińską. Mam jednak dzisiaj do spełnienia zaszczytny obowiązek, który uważam za szczególnie ważny. Muszę przekazać Państwu wiadomość z mojego kraju. Kraju położonego całkiem blisko Hamburga. Duch hanzeatycki, z którym do dziś wiele miast w Estonii, oprócz Tallina, nadal łączy więź, zawsze był duchem otwartości. Jednak był to także duch przedsiębiorczości, a nawet waleczności, gdy stawką była wolność i jej ochrona. W mojej ojczyźnie, na ratuszu w Tallinie, widnieje zdanie w języku niemieckim, które ilustruje tego hanzeatyckiego ducha. Früchte Gott, Rede der Wahrheit, Tue Recht und Scheue Niemand. Bój się Boga, mów prawdę, czyń sprawiedliwość i nie bój się nikogo. Chciałbym przestrzegać tego wielowiekowego nakazu i otwarcie mówić wam prawdę, jaka obecnie jawi się mojemu ludowi i mnie. Wolność każdej jednostki, wolność gospodarki i handlu, a także wolność umysłu, kultury i nauki są ze sobą nierozerwalnie związane. Stanowią one warunek wstępny skutecznej demokracji. Przez dziesięciolecia totalitarnego ucisku naród estoński nigdy nie porzucił wiary w tę wolność. Ta wolność, pojęcie wolności, rozwijało się w naszym kraju przez wiele stuleci, na podstawie relacji, jakie mieliśmy i kultywowaliśmy z resztą Europy. Nie będąc nieskromnym, ośmielę się stwierdzić, że we wschodniej części Europy Środkowej prawie żaden inny naród nie był i nie jest bardziej związany z Europą niż naród estoński. Dziś nadal można to dostrzec w stylu życia nawet najbardziej bezpretensjonalnych moich rodaków. Ponieważ jesteśmy narodem należącym do szerszej społeczności zachodnioeuropejskiej i niestety żyjemy w kraju, który jest geostrategicznie bezbronny, rozwinęliśmy w sobie silniejszy niż u wielu Europejczyków instynkt dostrzegania problemów i zagrożeń, który czai się w naszym sąsiedztwie. To rozeznanie zostało w dużym stopniu utracone w naszym współczesnym świecie. Graficznie to ilustrując, to podobnie jak z zarazkami epidemicznymi. One doskonale znają człowieka, podczas gdy zwykły człowiek nie jest w stanie ich rozpoznać, a po prostu się ich boi. Kto, jeśli nie narody bałtyckie, o czym świat już zapomniał, które faktycznie spowodowały upadek wielkiego i potężnego państwa radzieckiego, i to pokojowo, pamiętajcie, bez jednego wystrzału i jednej kropli krwi, postępowaliśmy zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, często wbrew niezupełnie bezinteresownym, konformistycznym przestrogom. Chciałbym wam powiedzieć całkiem otwarcie, jak tego wymaga stara maksyma w naszym ratuszu, że ja i moi ludzie z pewnym niepokojem obserwujemy, jak mało Zachód zdaje sobie sprawę z tego, co obecnie się dzieje na obszarach Rosji. Z subiektywnego punktu widzenia zrozumiałe jest, że rozpad Związku Radzieckiego spowodował, że Zachód odczuł swego rodzaju triumf. Subiektywnie zrozumiałe jest także to, że Zachód skupiał wszystkie swoje nadzieje i empatie na prawdziwych lub pozornych siłach reform w Rosji. Jednakże taka postawa naraziła Zachód na myślenie życzeniowe. My wszyscy, łącznie z narodem estońskim i innymi narodami Europy Środkowo-Wschodniej, tak samo jak Zachód, pragniemy Rosji stabilnej gospodarczo i społecznie. Jednak kiedy śledzimy osiągnięcia ostatnich lat, powinno nas ogarnąć niepokojące poczucie, że coraz bardziej oddalamy się od celu. Co niepokoi Estończyków i nie tylko ich w obecnym rozwoju Europy? Byliśmy zdumieni, gdy zobaczyliśmy, że Zachód zaprosił rosyjskie wojska i czołgi do Sarajewa. Od czasów Bismarcka i Kongresu Berlińskiego w 1878 roku polityką Zachodu w imię pokoju jest utrzymanie Rosjan jak najdalej od Bałkanów. Od II wojny światowej Stany Zjednoczone i Zachód zainwestowały ponad 80 miliardów dolarów, aby utrzymać titoizm przy życiu i utrzymać Sowietów z dala od Adriatyku. Zadajmy sobie pytanie, czy jest możliwe, aby państwu, które samo zmaga się z najtrudniejszymi i nierozwiązanymi problemami etnicznymi i etycznymi, zaufać jako arbitrowi i rozjemcy w innych państwach, które również mają problemy etniczne? Niepokój będzie rosnąć, gdy przyjrzymy się jednemu z ostatnich dokumentów wydanych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Stwierdza się tam, że problem grup etnicznych Rosjan w krajach sąsiednich nie może zostać przez Rosję rozwiązany wyłącznie środkami dyplomatycznymi. Jednakże te grupy etniczne Rosjan często osiedlały się w wyniku okupacji i masowych deportacji rdzennej ludności. Z memorandum moskiewskiego można jedynie wywnioskować, że w razie potrzeby można podjąć także inne działania. Jeśli chodzi o to, jakie mogłyby to być środki, my, Estończycy, wraz z innymi mniejszymi narodami mieliśmy gorzkie doświadczenia w naszej najnowszej historii. Dlatego martwię się, że w rosyjskiej polityce zagranicznej i rosyjskiej filozofii politycznej po raz kolejny irracjonalizm wymyka się spod kontroli. Wiele lat temu Sołżenicyn wezwał Rosjan, aby pożegnali się z imperium i skupili się na sobie. Użył słowa samoograniczenie i zażądał od Rosjan rozwiązania własnych problemów gospodarczych, społecznych, a także intelektualnych. Zaniedbując ten imperatyw swego wielkiego rodaka, odpowiedzialni politycy rosyjscy nagle po raz kolejny zaczęli otwarcie mówić o rzekomej szczególnej roli Rosji, o funkcji pokojowej, jaką nowa Rosja ma do spełnienia na całym terytorium byłego Związku Radzieckiego. Pan Karaganow, jeden z najbliższych doradców prezydenta Jelcyna, wyraził to niedawno w pozornie dyskretnej, ale w istocie dość ostrej formie, gdy stwierdził, że Rosja ma pełnić rolę primus inter pares, pierwszego wśród równych, na terytorium całego byłego Imperium Sowieckiego. Przypomina mi to zdanie ukute kiedyś przez George'a Orwella na temat sowieckiego komunizmu. Wszyscy są równi, ale niektórzy są równiejsi od innych. Dlaczego nowa, postkomunistyczna Rosja, która twierdzi, że zerwała z złymi tradycjami ZSRR, uparcie nie chce przyznać, że narody bałtyckie, Estończycy, Łotysze i Litwini zostały okupowane i zaanektowane wbrew ich woli i wbrew prawu międzynarodowemu w 1940 i ponownie w 1944 roku, a następnie doprowadzono do kresu swojej narodowej egzystencji poprzez 5 dekad sowietyzacji i rusyfikacji? Nawet dzisiaj wiceminister spraw zagranicznych w Moskwie, Kryłow, w swojej odpowiedzi skierowanej do narodów bałtyckich oficjalnie oświadczył, że w 1940 roku Estonia, Litwa i Łotwa dobrowolnie przystąpiły do Związku Radzieckiego. Stwierdzenie to sugeruje, że dziesiątki tysięcy Estończyków, w tym moja rodzina i ja, dobrowolnie pozwoliło się Sowietom deportować na Syberię. Szanowni Państwo, jak to wszystko spokojnie i poważnie ogarnąć? Naturalnie jest to mniej lub bardziej znany rodzaj irracjonalizmu, który rodzi się w Rosji i sprawia, że rosyjska polityka wygląda na nieprzewidywalną. Istnieje jednak także inna, równie niepokojąca tendencja, którą dla wygody przedstawia się na demokratycznym Zachodzie jako realpolitik. Jest to skłonność do podejścia, które można określić jako uspokajanie. Przy takim podejściu ktoś nieświadomie staje się wspólnikiem sił imperialistycznych w Rosji, które wierzą, że mogą rozwiązać ogromne problemy swojego kraju poprzez ekspansję zewnętrzną i grożenie swoim sąsiadom. Cały wolny Zachód jest oburzony i zbulwersowany dobrze znanymi wypowiedziami Żyrinowskiego. Jednak, co zaskakujące, mało kto zauważył i nikt nie protestował przeciwko temu, co oświadczył niedawno rosyjski minister spraw zagranicznych Kozyriew. Rząd w Moskwie uważa dalszą obecność wojsk rosyjskich w byłych republikach radzieckich za pożądaną. Nasze konsekwentne podejście do kwestii aktualnej sytuacji politycznej w Europie wynika z naszych doświadczeń historycznych i poczucia odpowiedzialności. Za naszymi plecami nie ma jałowego ugoru. Są inne, wolne państwa europejskie. Procesami społeczno-politycznymi czy gospodarczymi w Rosji, które do dziś bardziej przypomina superkontynent niż państwo, nie da się sterować z zewnątrz. Choć tego by się chciało. Pokazują to wyraźnie doświadczenia ostatnich lat. Powszechna skłonność wolnego Zachodu do uznawania każdego przywódcy sprawującego urząd w Moskwie, czy to Chruszczowa, Breżniewa, Gorbaczowa czy Jelcyna, za niezastąpionego, doprowadziło do ogromnie złych inwestycji i błędnych ocen. Ktokolwiek dzisiaj naprawdę chce pomóc Rosji i narodowi rosyjskiemu, musi stanowczo dać do zrozumienia rosyjskim przywódcom, że kolejna imperialistyczna ekspansja nie ma szans. kto tego nie zrobi, tak naprawdę pomoże wrogom demokracji w Rosji i innych państwach postkomunistycznych. Jak powiedziałem, panie i panowie, Estonia leży bardzo blisko Niemiec i Hamburga. Polityka zachodnia, a przede wszystkim niemiecka, musi dokonać fatalnego wyboru. Albo neoimperialistyczna polityka wielkiego mocarstwa wschodniego będzie tolerowana, finansowana, a w krótkiej perspektywie być może nawet zyska. Byłaby to, drodzy słuchacze, polityka nie pozwalająca widzieć ani cala dalej niż koniec własnego nosa. Albo pojęcia demokracji, współpracy, odpowiedzialności i pokoju pomogą w drodze do sukcesu na całym gigantycznym obszarze pomiędzy Morzem Bałtyckim a Pacyfikiem. Jeśli się tego chce, demokratyczny Zachód powinien zdecydowanie przyczyniać się do stabilności i bezpieczeństwa średnich i mniejszych państw na wschód od niemieckiej granicy. Mam tu na myśli cały obszar Europy Środkowej, który moim zdaniem rozciąga się od estońskiego granicznego miasta Narwa nad Morzem Bałtyckim, aż po Adriatyk, włączając w to także Ukrainę. Jeśli uda się zintegrować tę strefę państw ze światem demokratycznym, wówczas modelowy efekt tych krajów będzie odczuwalny na obszarze rosyjskim. Chcemy, powiedziałbym, że musimy bezpiecznie zakotwiczyć się na Zachodzie. Z takiej bezpiecznej pozycji, a nie z jakiejś strefy mroku, będziemy mogli przyjąć na siebie funkcję pomostu między Wschodem a Zachodem i jednocześnie wspierać siły demokratyczne w Rosji. Wtedy możliwe będzie, w drodze postępu z zachodu na wschód, wspomożenie demokracji, wolnej przedsiębiorczości, własności prywatnej, a przede wszystkim praworządności na drodze do sukcesu. Jeśli jednak państwa te, w tym Estonia, zostaną pozostawione samym sobie i wystawione na potencjalne neoimperialistyczne apetyty Moskwy, cena za to byłaby zbyt wysoka, nawet dla całej Europy. Szanowni Państwo, mówiłem Państwu o kilku najpoważniejszych obawach, z jakich wynika, że państwa bałtyckie stały się w istocie kamieniem probierczym idei europejskiej. Jeśli jednak zjednoczymy naszą wolę usunięcia przyczyn tych obaw, będziemy mieli przed sobą obiecującą wizję pokojowej przyszłości. Opiera się to na przekonujących faktach. Widzimy wspólne interesy Estonii, północno-zachodniej Rosji i całego obszaru Morza Bałtyckiego i Morza Północnego. Będziemy wówczas mogli mówić o gazociągu, który będzie transportował norweski gaz przez Półwysep Kolski i wolne kraje bałtyckie aż do Hamburga. Widzimy autostradę biegnącą z Petersburga przez Estonię, Łotwę i Litwę do Berlina i dalej. Via Baltica. Widzimy sporo stref wolnego handlu i obszarów rozwoju dla nowych inicjatyw. Podobnie jak w przeszłości, Rewal Tallinn miałby wówczas pełnić rolę pośrednika między Hamburgiem i innymi miastami Hanzy na zachodzie z jednej strony, a Nowogrodem, czyli obszarem rosyjskim, z drugiej. Współpraca na wzór hanzeatycki to naturalna perspektywa na przyszłość dla wszystkich państw leżących nad Bałtykiem i sąsiadującym z nim Morzem Północnym. Republika Estońska, która ze względu na swoją politykę wewnętrzną, gospodarczą i społeczną należy do najbardziej stabilnych państw w regionie, może zaoferować państwu, panie i panowie, dobre usługi, solidarność i przyjaźń. Staramy się zrozumieć waszą sytuację. Moja prośba jest następująca. Proszę, spróbujcie zrozumieć także naszą sytuację. W interesie całej Europy, a co za tym idzie w waszym interesie, tutaj w Niemczech i w Hamburgu leży, aby Estonia pozostała demokratyczna i wolna. W trakcie przemówienia prezydenta Meriego doszło do skandalu. Jeden z zaproszonych gości wstał, rzucił serwetkę na stół i demonstracyjnie opuścił salę. Był nim wicemer partnerskiego miasta Hamburga, Petersburga, Władimir Władimirowicz Putin. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle, a teraz cześć.